Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć, witaj serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś rozmawiam z Kasią Sałatą z Roślin Nie Jemy. Cześć Kasiu.
Cześć.
Spotykamy się, bo w branży spożywczej od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat nazewnictwa roślinnych produktów, która rozgorzała mocniej po tym, jak we Francji zadeklarowano wprowadzenie od października 2022 roku zakazu używania nazw kojarzonych z mięsem w stosunku do ich roślinnych alternatyw. Powodem było to, że nazwy te mają wprowadzać konsumentów w błąd. Zespół Roślin Nie Jemy postanowił sprawdzić, czy faktycznie tak jest, przynajmniej na rynku polskim. Najnowsze informacje są takie, że Francja ma jednak wycofać się z wprowadzenia zakazu, jednakże to, co zawrzało, to zawrzało. Czy takie działania to rzeczywiście troska o dobro konsumentów, czy może raczej dbanie o interesy hodowców zwierząt i producentów produktów odzwierzęcych? Jak ty zareagowałaś na informacje o możliwości wprowadzenia zakazu we Francji? No i czy byłaś zaskoczona?
Raczej nie byłam zaskoczona, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy toczą się takie dyskusje, to nie jest pierwszy raz, kiedy taki zakaz jest wprowadzany we Francji, kiedy są takie próby. Już kilka lat temu próbowano taki zakaz wprowadzić, w 2020 roku ustawodawcy Unii Europejskiej również odrzucili podobny zakaz. Takie próby są podejmowane. To, co może było lekkim zaskoczeniem, a na pewno czymś, co skłania do zastanowienia, jest fakt, że ten zakaz miał być wprowadzony tylko dla producentów lokalnych francuskich. Mhm. Nie dla produktów importowanych.
Czyli dalej, jeżeli producenci z Polski na przykład bezmięsnego chcieliby eksportować swoje produkty do Francji, to one mogłyby się nazywać tak, jak się teraz nazywają w Polsce.
Tak, dokładnie. Więc myślę, że to daje do myślenia, czy ten zakaz faktycznie jest powodowany dobrem konsumenta, czy może interesami branży mięsnej we Francji.
No to może opowiedz więcej na temat samego zakazu. Jakie teraz informacje mamy, co wiemy?
Tak, najnowszą informacją sprzed kilku dni jest to, że Sąd Najwyższy we Francji uchylił wprowadzenie tego zakazu. Organizacja czy koalicja organizacji Protein France zgłosiła zastrzeżenia co do legalności tej legislacji, co do też prędkości, z jaką ona jest wprowadzona, no i sąd przychylił się do tych zastrzeżeń i w tej chwili zakaz jest wstrzymany. Z tego, co wiem, kilka lat temu właśnie we Francji też były takie próby, więc niestety nie udało mi się znaleźć informacji, jak to przebiegło wtedy, bo tam też ten zakaz miał być wprowadzony, no a jednak kilka lat później jest ta sama sytuacja. No natomiast teraz znowu pojawił się opór i znowu ten zakaz jest wstrzymany w tej chwili.
Czy wiesz, jakie reakcje producentów w Polsce były w kontekście tego zakazu?
Tak, bardzo szybko, kilka dni po tym, jak pojawiła się informacja o zakazie we Francji, wyszedł taki artykuł w mediach, w którym polscy producenci mięsa wypowiadali się, że również potrzebujemy takiego zakazu w Polsce niezwłocznie, ponieważ podobne nazwy produktów mięsnych i roślinnych wprowadzają ich dezorientację. No natomiast my też szybko zareagowaliśmy na informację o zakazie i postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest na rynku polskim, wśród polskich konsumentów, czy oni są zdezorientowani, czy się mylą. No i przeprowadziliśmy proste badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbce polskiego społeczeństwa, pytając, jak często zdarza ci się przez pomyłkę kupić roślinne zamienniki mięsa zamiast produktów mięsnych. No i wyniki nie zaskoczyły nas za bardzo. Okazuje się, że w większości polskich konsumentów nigdy rzadko lub bardzo rzadko nie zdarzyło się pomylić podczas kupowania produktów mięsnych.
Czyli nazwa kaszanka roślinna albo kiełbaski sojowe nie wprowadzają klientów sklepów w błąd?
Według ich odpowiedzi nie. Polacy potrafią odróżnić fasolę od kiełbaski, że zacytuję jeden artykuł o naszym badaniu ze Spider's Web bodajże.
Wow.
Tak, no więc to akurat się ciekawie zbiegło, bo nasze wyniki wyszły chyba dzień później niż te opinie producentów mięsa, więc cieszę się, że możemy uzupełnić ich wiedzę. No bo nie wiem skąd ich informacje na temat tej dezorientacji, ponieważ i nasze badanie wykazało właśnie takie wyniki I też kilka miesięcy temu w Australii zostało przeprowadzone badanie na dokładnie ten sam temat, ale troszeczkę dokładniejszymi metodami. Nasze badanie było krótkie, było ankietowe, natomiast w Australii również po naciskach lobby mięsnego, a dokładnie Australijskiej Rady Doradczej do Spraw Mięsa, chcącej zakazać firmom produkującym alternatywy dla mięsa używania nazw takich jak wołowina czy kurczak, Uniwersytet w Sydney i Institute for Sustainable Futures wykazało, że konsumenci odróżniają produkty od zwierzęca od roślinnych alternatyw. Oni w tym badaniu pokazali konsumentom konkretne opakowania, pytając, czy jest możliwość, żeby takie opakowanie wprowadziło w błąd, czy oni wiedzą, z jakich składników składa się dany produkt. No i wyniki były bardzo podobne, bo 91% osób wskazało, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby się pomylić. Natomiast 4% pytanych przyznało, że kiedykolwiek przez pomyłkę kupiło produkt pochodzenia roślinnego. Nasze wyniki były bardzo podobne. Tak jak już wspomniałam, 96% prawie nigdy się nie myli, a wśród różnych grup 1, 2, 3, 4, 5% czasami wskazywało, że takie pomyłki zdarzają się co jakiś czas, często, bardzo często.
Czyli marginalnie.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o jakieś prawidłowości, które w tych wynikach wyszły, to można też zobaczyć parę ciekawych prawidłowości. Jedną jest na przykład to, że troszeczkę częściej pomyłki zdarzają się osobom młodszym. Z tego co pamiętam, w grupach 18, 24 i 25, 34 lata około 60% osób wskazywało, że nie myli się nigdy. A właśnie jakieś 2-3% wskazywało, że to się dzieje często. Natomiast w grupie 55+, 80% nie myli się nigdy, 0% myli się bardzo często, 1% myli się często. No i dla mnie to jest ciekawa obserwacja, ze względu na to, że według innych naszych badań osoby w takim wieku to są też osoby, które najrzadziej rezygnują z mięsa, które najczęściej wybierają. Więc to jest prawdopodobnie grupa docelowa, największa grupa docelowa producentów mięsa. Mhm. Więc ich odbiorcy, ich konsumenci nie mają problemu z wyborami według swoich preferencji. Mhm. A te młode osoby to są często też osoby, które są na przykład na diecie fleksitariańskiej. Więc one i tak w swoim jadłospisie mają oba rodzaje produktów. No i to są oczywiście jakieś domysły, do tego trzeba było przeprowadzić kolejne badania, zapytać w jakich okolicznościach te pomyłki się zdarzają, czy też są bardzo niepożądane. No ale to, co wiemy na pewno, to jest to, że te pomyłki zdarzają się bardzo rzadko.
Mhm. Ja też doszukałam się takiego badania, które było przeprowadzone w 2020 roku. Zatytułowane zostało, czy konsumenci naprawdę są zdezorientowani etykietami żywności pochodzenia roślinnego. No i z tego badania wnioski są takie, że konsumenci nie są bardziej skłonni myśleć, że produkty pochodzenia roślinnego pochodzą od zwierząt, jeśli nazwa produktu zawiera słowa tradycyjnie kojarzone z produktami zwierzęcymi. Co więcej, pominięcie w nazwie produktów roślinnych słów tradycyjnie kojarzonych z produktami zwierzęcymi powoduje, że konsumenci są znacznie bardziej zdezorientowani co do smaku i zastosowania tych produktów. A przecież troszeczkę się o to tutaj rozchodzi. Orestes Kowalski, szerzej znany jako Everyday Hero, na swoim filmie na YouTubie powiedział, że no właśnie, przecież kwestie smakowe mają nam przybliżyć kategorię smakową, a w samym smaku nie ma nic złego. Do tego dochodzi jeszcze sama forma przygotowania produktu oraz sposób jego podawania. No i założenie, że nazwy produktów powinny być ściśle powiązane z etymologią słowa, wykluczałoby możliwość używania ogromnej liczby słów takich jak wędliny, no bo przecież powinien to być wyrób z mięsa wędzonego. Nie można by używać w takim razie także nazwy tatar dla produktów, które nie pochodziłyby od innego zwierzęcia niż krowy. Nazwy kabanos, jeśli mięso nie pochodziłoby od świni, czy nazwy masło roślinne, które, no jak wiadomo, jest dostępne w Polsce od dekad. I nikt nie miał nigdy problemu z tym, żeby wiedzieć, że masło roślinne to nie jest masło nieroślinne. Albo jeszcze jedno kuriozum, nazywanie ośmiornic czy ostryk owocami morza. No jakoś producentom też to nigdy nie przeszkadzało, a konsumenci nie mylili się w zakupowych wyborach i nie szukali krewetek na stoisku z pomarańczami, jabłkami i bananami.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o taką perspektywę prawną jeszcze, no to są sposoby na to, żeby to omijać, bo chociażby jeżeli chodzi o ten zakaz stosowania produktów kojarzonych z nabiałem w Unii Europejskiej, takich jak mleko czy jogurt, w tym przypadku producenci w różnych krajach mieli taki czas, w którym mogli wskazywać, jakie produkty już funkcjonują na rynku w ich krajach i co do których produktów ten zakaz powinien być uchylony. I za granicą na tej liście na przykład w języku angielskim znajduje się masło orzechowe, mleko kokosowe, mleko migdałowe. No tylko niestety w Polsce nie mieliśmy takiej inicjatywy, więc polski konsument na naszym rynku takich nazw nie znajdzie. Mm-hmm. Jeżeli słuchają nas właśnie jacyś producenci, będą nas słuchać jacyś producenci roślinni, to też warto spojrzeć na ekspertyzę prawną, którą kilka lat temu Roślinnie Jemy wydało we współpracy z Centrum Prawa Żywnościowego. W obecnej chwili w polskich przepisach nie jest przewidziane, jakich bezpośrednio nazw powinni używać producenci w odniesieniu do alternatyw mięsa roślinnych, bo ogólnie zasada jest taka, że do produktów spożywczych należy stosować nazwy przewidziane w przepisach lub jeśli takich brakuje, nazwy zwyczajowe i opisowe. No i ponieważ teraz nie ma szczegółowych regulacji dotyczących alternatyw mięsa, można stosować te nazwy zwyczajowe i opisowe, tak jak na przykład kotlet sojowy dodatkowo scharakteryzowany nazwą opisową, produkt roślinny z soi w panierce. No i ze względu na to obecnie w stosowaniu tych nazw możliwe jest stosowanie zwrotów odwołujących się do ich mięsnych odpowiedników. Kotlet sojowy, parówki z tofu oraz różne gry słowne. Wspomnę też, że od 2017 roku obowiązuje ten zakaz używania nazwy mleko na napoje roślinne, a mimo tego sprzedaż tych napojów rośnie, w ciągu roku wzrosła o 40%, więc producenci roślinni chyba nie mają się czego bać.
Bo są pyszne. No właśnie, a odnośnie producentów zamienników roślinnych, jakie jest ich nastawienie? Czy rzeczywiście mówisz tutaj o tym, że w kontekście napojów, które są substytutami mleka, nie mają się czego bać, a czy w jakichś innych obszarach mogą mieć trwogę?
No właśnie, równocześnie z badaniem też postanowiliśmy zapytać kilku producentów roślinnych alternatyw mięsa o to, co sądzą o takim zakazie, o to, co zrobiliby, gdyby taki zakaz pojawił się w Polsce. No i na przykład współzałożyciel marki Bezmięsny, z którym ostatnio rozmawiałaś, Rafał Czech, wskazuje, że używanie znanych konsumentów nazw do opisu produktów pozwala im oswoić się z nowościami. Czyli tak jak wspominałaś też, jeżeli chodzi o te znane smaki. To jest po prostu konsumentom znane, więc jest to też ułatwieniem dla producentów. No ale zauważa też, że taka zmiana legislacyjna w naszym kraju mogłaby być pomocna dla roślinnej rewolucji, bo zawsze to jest jakiś rozgłos, ale też może utrudnić wprowadzanie nowych roślinnych produktów na półkę. No bo na pewno prościej jest przekonać konsumenta do zakupu roślinnej kiełbaski niż roślinnego walca z przyprawami. No. Myślę, że to by raczej wprowadziło dezorientację niż to, że kiełbaska jest opisana bratwurst albo kiełbaska jak śląska. To jest zresztą też taki głos, który się często pojawia wśród konsumentów w społeczności wokół Roślinnie Jemy, że nie wszystkie osoby rezygnują z produktów mięsnych przez smak właściwie. Pewnie niewiele z nich. Większość osób rezygnuje z powodów etycznych i one wcale nie chcą z tych smaków rezygnować. Więc te produkty, które tak łudząco przypominają produkty mięsne, są im potrzebne. Zapytaliśmy też Katarzynę Gębale, prezeska grupy Well, czyli też prezeska marki Polsoja, o to, jakie jest jej nastawienie do tego typu zakazu. Wskazuje na to, że oni od lat oferują tego typu produkty i przez lata nie słyszeli żadnych wątpliwości związanych z nazewnictwem.
Rozmawialiśmy o Polsoi właśnie z założycielami Bezmięsnego. No i tak, to jest marka, która na polskim rynku istnieje od dziesięcioleci. I do tej pory nie wzbudzała wątpliwości żadnego z producentów mięsnych produktów.
Tak, dokładnie. Ich produkty się nazywają klasycznie. Burger, smalczyk, bekon, kiełbasa, wędlina, sznycel. Ale zawsze jest tam bardzo czytelny opis. 100% z roślin. No i to jest właśnie w myśl tym przepisom prawnym, które teraz istnieją, że stosuje się nazwę zwyczajową i nazwę opisową.
No właśnie, przecież etykiety produktów są naprawdę dobrze oznaczone i myślę, że nawet osoby czy producenci produktów roślinnych nawet nie mają się czego wstydzić. Oni bardzo chętnie eksponują to, że produkt jest wegański, czy wegetariański, czy roślinny. I za każdym razem, kiedy widzę opakowanie takiego produktu, to się wybija na pierwszy plan zawsze.
Tak, dokładnie. No i jest właśnie też pomocne, bo pozwala identyfikować te produkty, a te tradycyjne nazwy podpowiadają, jak ich używać w kuchni. Gdyby etykiety zostały odarte z tych klasycznych, znanych nam nazw, no to dopiero by powodowało dezorientację. Masz taki walec roślinny, no i co masz z nim zrobić?
A jak byś nazwała roślinne, wegańskie lody inaczej?
Pyszna, bajeczna...
Chmurka. Zimna chmurka. Do paszczy.
Oprócz tego tutaj pani Gębala też wskazała, że przyzwyczajenie właśnie konsumentów do chmurki, do paszczy może im generować wysokie koszty, być czasochłonne. A takich zjawisk powinniśmy unikać, jeżeli chcemy stawiać na dostęp do zrównoważonej i sprawiedliwej żywności. Podobnie wypowiadała się też Dominika Kowalewska z One Day More, wskazując na to, że zanieczyszczenie i degradacja środowiska, zmiany klimatyczne to bieżące zagadnienia, w zakresie których oczekuje się od rządzących podejmowania aktywnych działań zmierzających do ich ograniczenia. Wprowadzenie zakazu stosowania powszechnie znanego nazewnictwa dla roślinnych alternatyw nie jest ich przykładem. Istnieje ryzyko, że zastosowanie innych określeń jak krążki czy plastry przyczyni się do stygmatyzacji kategorii zamienników mięsa i zniechęcenia potencjalnych nowych konsumentów do sięgnięcia po te produkty. I pani Dominika z One Day More i pan Rafał z Bezmięsnego są dobrej myśli, bo wskazują na to, że odpowiednia komunikacja marketingowa i atrakcyjne nazewnictwo umożliwią pokonanie tej bariery, a branży roślinnej kreatywności nie brakuje. Myślę, że to jest duża przewaga producentów roślinnych, bo obserwujemy naprawdę mistrzowskie zabiegi komunikacyjne stosowane przez te marki, które walczą ze stawianymi przed nimi przeszkodami z humorem. Z polskiego rynku mamy przykład Niemleka Alpro, bo to jest produkt, który najbardziej z ich repertuaru miał przypominać mleko krowie. Więc oni jeszcze wykorzystali ten zakaz na swoją korzyść, dlatego że na opakowaniu jest napisane pst, to nie mlek i jest kropelka, więc tam nie ma nazwy mleko, a produkt łudząco przypomina mleko. No, według mnie jest bardzo podobny. Jest jeszcze świetny przykład akurat z francuskiego rynku, który też się pojawił niedawno, ponieważ francuska marka La Vie została oskarżona, dostała taką formalną informację od lobby wieprzowego, że ich roślinny bekon za bardzo przypomina bekon mięsny i to jest według nich nieuczciwa konkurencja. No i La Vie na to wypuściło całą kampanię, reklamę w gazetach, w których przyznają, dziękują za komplement, mówią, że tak, też uważają, że ich bekon jest nie do rozróżnienia od bekonu mięsnego. Więc pod spodem dołączyli jeszcze taką pocztówkę do lobby wieprzowego, że może oni byliby skłonni zmienić swoją recepturę. Te kampanie są bardzo żartobliwe i po prostu są kreatywne, lekkie, mają świeże podejście do reklamy i designu.
Może oni powinni oskarżyć tego producenta bekonu o nieuczciwą konkurencję w takim razie. Też mają ku temu te same podstawy.
Dokładnie, tak. No, wystarczy spojrzeć na opakowania, na ogólną komunikację produktów oraz to, jak szybko też reagują napiętrzone przed nimi trudności. No ale z drugiej strony też można na to spojrzeć w taki sposób, że przekazy branży mięsnej opierają się na tradycji, na tym, co jest znane i bezpieczne, na tym, co wciąż jest w obszarze dominujących norm kulturowych. Więc wydaje mi się, że oprócz prawnych, systemowych uwarunkowań, to jest przeszkoda dla producentów roślinnych w rywalizacji o konsumentów takich bardziej tradycyjnych. I chciałabym tutaj wspomnieć o raporcie, który końcem zeszłego roku Greenpeace wypuścił z takiego badania przeprowadzonego przez Międzynarodowy Zespół Semiotyków, w którym sprawdzono, jakie mity kulturowe kryją się za przekazami o mięsie. Mm-hmm. Autorem wstępu do tego raportu jest autor kampanii Truth, która w latach 90. obnażyła przemysł tytoniowy ze wszystkich taktyk przekonujących konsumentów, że tytoń jest zdrowy i dobry dla zdrowia. Wypowiada się tam, że przemysł mięsny wykorzystuje większość technik manipulacyjnych, które niegdyś wykorzystywano w przemyśle tytoniowym. Mm-hmm. I co do tych mitów kulturowych, które są wciąż obowiązujące, autorzy raportu wymieniają przekonanie, że mięso jest dla ciebie dobre jako jedyne wartościowe źródło białka. Albo mit męskości, że prawdziwi mężczyźni to jedzą mięso. Mm-hmm. Albo mit tożsamości kulturowej, w którym wiąże się obecność mięsa w diecie jako wyznacznika wolności i zachowania tradycji. I dokładnie taki argument pojawił się wśród głosów polskich producentów mięsa w odpowiedzi na zakaz we Francji, że należy chronić wyroby mięsne nierozerwalnie związane z naszą historią i dziedzictwem kulinarnym. Mm-hmm. No i to, co jest jeszcze, tam chyba było na pierwszym miejscu w tym raporcie, zielony mit, jakoby produkcja mięsa nie była szkodliwa dla środowiska, ani nie naruszała dobrostanu zwierząt.
Wcale.
Jego wyrazem są przedstawienia szczęśliwych kur, krów czy kaczek na przepasnych zielonych pastwiskach. A przecież wiemy, że mięso w tych opakowaniach pochodzi od zwierząt z hodowli przemysłowej, które przez całe swoje krótkie życie nie widzą nic poza ciemnym wnętrzem hali i nie mają możliwości poruszania się. No więc czy to właśnie nad takimi przekazami nie powinniśmy się zastanawiać?
I umierają po 6 tygodniach na przykład od urodzenia jak kury.
No i tutaj nie ma dyskusji, czy takie przekazy wprowadzają konsumentów w błąd. Nie wszyscy konsumenci mają świadomość tego, jak wygląda hodowla przemysłowa, a właśnie takie przekazy reklamowe wzmacniają ich fałszywe przekonania. No a czy tobie, Monika, zdarzyło się kiedyś pomylić, kupując, nie wiem, czy jadłaś kiedyś mięso, ale czy chciałaś kupić produkt mięsny i kupiłaś produkt roślinny?
Nie, nigdy mi się to nie zdarzyło, a jadłam mięso, tak, przestałam jeść mięso jakieś 7 lat temu, natomiast wcześniej byłam wychowywana na tak zwanej diecie tradycyjnej, bardzo, jak teraz z perspektywy czasu na to patrzę, ubogiej, bo właściwie cały czas jadłam to samo. Natomiast i tak to mięso od dłuższego czasu, nawet dalej sięgając pamięcią niż te 7 lat, wolałam na przykład kluski z truskawkami. Wiem, że niektórym może się to wydawać okropne, ale ja na przykład uwielbiałam takie jedzenie. Albo jakieś pampuchy z kisielem. To było oczywiście mało bogate w wartości odżywcze, ale tak, ziemniaczki w każdej postaci, pomidory, owoce, warzywa, zawsze jakby miały więcej miejsca w moim serduszku niż jakiekolwiek produkty odzwierzęce. No ale tak, chodząc do sklepu, nie, nigdy. I wręcz ja, jak idę przez alejki sklepowe, to mam włączony taki radar na te produkty roślinne. Ja widzę, że one po prostu aż biją tą swoją roślinnością i nie da się pomylić ich z produktami nieroślinnymi. Po prostu czy to są zamienniki sera, czy to są zamienniki właśnie kotletów, które są używane w burgerach jako wsad, czy to są lody wegańskie. Za każdym razem mają takie oznakowanie, że no nie wiem, trzeba być naprawdę nie czytającym niczego, tylko łapiącym rzeczy chaotycznie i spontanicznie do koszyka, żeby się pomylić. Takie jest moje odczucie. Może to jest trochę powód tego, dlaczego osoby młodsze mają ten proces mylenia się troszeczkę zwiększony względem innych grup, chociaż dalej niski, że po prostu robią zakupy szybko, nie czytają, nie zwracają uwagi, tylko po prostu ładują do koszyka i idą dalej. Nie wiem, mi wydaje się, że to jest prawie niemożliwe, żeby się pomylić. Jak idę do sklepu i chcę kupić roślinnego burgera, to nie kupię mięsnego burgera. No po prostu nie ma opcji.
No mi się taka pomyłka zdarzyła raz i to właśnie w tą stronę, bo kupiłam roślinny batonik, który był roślinnym batonikiem. Miało to napisane na przodzie opakowania, a dopiero jak wyszłam ze sklepu, okazało się, że to jest batonik z kurczakiem.
Batonik z kurczakiem?
Tak.
Jak to jest możliwe? W sensie czekolada i kurczak? O to chodzi?
To był, wiesz, taki energy bar, więc tam było chyba 30% roślin i to określenie roślinne było zastosowane na etykiecie tego produktu, wykorzystując pewnie roślinny trend.
Chyba trzeba by było to jakiś zakaz wprowadzić.
No właśnie, wracając do podwójnych standardów w nazewnictwie. Ja tego batonika już nie widziałam nigdy w życiu, to było w Żabce.
Ostatni taki hit, hummus z kurczaka.
Z indyka.
Z indyka. I widziałam też frytki z kurczaka w sklepie, tak. Podwójne standardy. Zwracajcie, moi drodzy słuchacze, na to uwagę, bo to jest chyba sedno tej rozmowy, dlatego że produkty roślinne tak czy inaczej będą dostępne na rynku i coraz szerzej dostępne. Rozmawialiśmy o tym między innymi właśnie z właścicielami bezmięsnego, że rynek produktów roślinnych, on z roku na rok rośnie i będzie rósł. Świadomość społeczna także rośnie. Świadomość wpływu hodowli produktów odzwierzęcych na środowisko jest coraz większa, więc roślinne zamienniki tak czy inaczej są przyszłością.
Tak, no ja wrócę jeszcze na koniec do tego dobra konsumentów, które powinno być stawiane na piedestale. I kiedy ono jest taką, staje się jakimś narzędziem i jest przerzucane z jednej na drugą stronę dyskusji, myślę, że wszyscy powinniśmy myśleć o tym, jak przekształcić cały nasz system żywnościowy w sprawiedliwy i zrównoważony. No bo takie zmiany na pewno nie pomagają w tych dążeniach, utrudniając producentom roślinnym udział w rynku, a konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. No a jak wiemy, produkcja jedzenia roślinnego jest mniej szkodliwa dla środowiska. Według IPCC przejście na dietę roślinną byłoby najskuteczniejszym sposobem na pomaganie środowisku. No i dietetycy wskazują, że roślinne białka mogą być nawet wydajniejszym ekonomicznie i ekologicznie źródłem składników odżywczych niż produkty zwierzęce. Pomijam jako oczywiste dla naszych słuchaczy, że produkcja roślinna nie narusza dobrostanu zwierząt. No i w kontekście angażowania się osobistego i obywatelskiego, my jako Roślinnie Jemy niedawno promowaliśmy konsultacje Unii Europejskiej inicjatywy zrównoważonego systemu żywnościowego. To były takie konsultacje, gdzie można było zabrać głos jako obywatel czy w imieniu swojej firmy i organizacji i wypowiedzieć się, czy według nas w ramach istniejących regulacji łatwo jest o dostęp do ekologicznych roślinnych produktów, czy łatwo jest dokonywać zrównoważonych wyborów, albo jakie aspekty systemu żywnościowego są dla nas ważne. I można było wskazać na przykład dobrostan zwierząt albo ułatwienia, inwestycje dla producentów roślinnych. To jest część strategii od pola do stołu, cała ta inicjatywa, opracowanej z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój w kontekście żywności na rynku europejskim. Mm-hmm. Teraz w ramach tej inicjatywy mają zostać stworzone nowe podstawy dla przyszłej polityki żywnościowej. Takich inicjatyw będzie coraz więcej i myślę, że warto się w nie angażować, bo to może zrobić każdy z nas, żeby przyspieszyć roślinną ewolucję. My o takich inicjatywach informujemy naszych obserwujących i bardzo zachęcam do zaangażowania, bo może nam się wydawać, że to nie ma znaczenia, ale oddolna presja obywatelska jest integralną częścią prowadzenia zmian systemowych. Powiem jeszcze, że jedna z osób obserwujących nasze social media skomentowała całą tę dyskusję takim powiedzeniem: najpierw cię ignorują, później się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz. Jesteśmy blisko. Więc jak widać, po jasnej stronie mocy nastroje są pozytywne i takie zakazy nie podważają niższej wiary w to, że dążymy do sprawiedliwej przyszłości w produkcji żywności.
Ja mogę tutaj przytoczyć jeszcze na sam koniec coś, co wzbudziło moje bardzo duże rozbawienie, a mianowicie komentarz pod jednym z postów promujących roślinne zamienniki na stronie facebookowej Biedronki. I tam jeden z panów napisał: jak coś, co nie ma mięsa, można nazwać burgerem? Na to Biedronka mu odpowiedziała: Macieju, normalnie, produkcie, nazywam cię burgerem.
Brzmi jak zaklęcie.
Dokładnie tak. Także myślę, że to będzie puenta naszej rozmowy. Kasiu, bardzo ci dziękuję za nią i poświęcony czas. A was, drodzy słuchacze, zachęcamy do podpisania petycji ProWeg przeciwko rozważaniu Unii Europejskiej co do wprowadzenia zakazu używania terminów takich jak burger, kiełbasa i stek w odniesieniu do produktów na bazie roślin. Ponadto w proponowanym zakazie zakazano by także terminów związanych z mlekiem takich jak styl jogurtowy, serowa alternatywa i substytut masła, co wydaje się już samo słyszenie absurdalne. Link do petycji znajduje się w opisie odcinka oraz na stronie prowek.v.com. Zachęcamy was przede wszystkim do tego, żebyście odwiedzili stronę roślinniejemy.org, ale także odwiedzili fanpage'a na Facebooku Roślinniejemy oraz Instagrama.
Mamy jeszcze LinkedIn, mamy jeszcze Twitter.
Subskrybujcie Roślinniejemy, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w kontekście roślinnych zamienników, diety roślinnej. Czym się jeszcze zajmujecie?
Dążeniem do zrównoważonego systemu żywnościowego.
Zachęcam was także do pozostawienia oceny naszego podcastu oraz odhaczenia dzwoneczka, tak żeby nie ominęły was nowe odcinki. Zaglądajcie na nasze konta na TikToku, Facebooku, Instagramie oraz stronę www i bloga, jeśli szukacie więcej podobnych treści. Cześć!
Cześć!